Witam wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, zarówno tych, którzy to są tutaj z nami na sali, jak i tych, którzy słuchają nas w tej chwili przez internet. Tak jak już było zapowiedziane na naszej facebookowej stronie, wykład dzisiejszy będzie zatytułowany Wojowniczość, czyli jak sama nazwa tego słowa wskazuje, będzie dotyczył walki i prowadzenia walki. Można by zadać pytanie, czy chrześcijanin powinien być wojowniczy, czyli skłonny do walki, potrafiący walczyć, no bo to znaczy wojowniczy, to jak ktoś jest wojowniczy, to taki, że jest skłonny do walki, nie wzdryga się przed walką, nie ucieka przed nią, tylko no może nawet wręcz chętnie się w nią angażuje. Czy też moglibyśmy powiedzieć, że wprost przeciwnie, chrześcijanin nie powinien być wojowniczy, natomiast powinien być zgodny, ustępliwy, pasywny, pokojowo nastawiony, delikatny, przyjazny, bezkonfliktowy, niekonfliktowy, kompromisowy, zgodliwy, potulny, spokojny, przyjacielski, łagodny, pokojowy, ugodowy i teraz dla miłośników trudnych słówek, koncyliacyjny nawet, to też podobne słówko, właśnie taki chętny do zgody, pokojowy, słowo pochodzenia łacińskiego. Całą tę listę to wziąłem ze słownika antonimów słowa wojowniczy, czyli słowa o przeciwnym znaczeniu do słowa wojowniczy. Czyli czy chrześcijanin powinien być taki, czy powinien być właśnie wojowniczy, czy taki, jak ta cała lista synonimów go określa. Jaki jest ogólny obraz chrześcijanina co do tej kwestii? Wydaje mi się, że dość powszechnie jest uważane, że chrześcijanin to jest ktoś, kto jest zawsze miły, uprzejmy, nigdy się nie gniewa, na wszystko się zgadza, ciągle się uśmiecha i można innymi słowami potocznie powiedzieć taki trochę ciapowaty, niezdolny do jakiejś do ostrzejszej reakcji i za odczucia gniewu i wyrażenia sprzeciwu wobec czegoś, że taki obraz w społeczeństwie chrześcijanina istnieje. No właśnie, i czy to jest obraz prawdziwy, czy taki powinien być chrześcijanin? Dzisiejszy wykład służy temu, by przyjrzeć się tej kwestii, pobudzić do myślenia, zastanowić się nad tym, jakimi my jesteśmy jako chrześcijanie w tym akurat aspekcie wojowniczości, bo może chrześcijan ma być właśnie taki, jak to powszechnie się uważa, a może z drugiej strony powinien być zupełnie inny. Człowiek, i tym bardziej chrześcijanin, poczuwa się do tego, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, czyli powinien mieć takie same cechy, jak ma Bóg, no tyle, że na ludzkim poziomie. A co mówi Biblia na temat naszego Boga? Jakim jest nasz Bóg? To chciałbym, żebyśmy zajrzeli do kilku wersetów, które mówią na ten temat, bo Biblia na przykład mówi, że nasz Bóg jest wojownikiem. Zobaczmy do 2 Mojżeszowej, 3 rozdział i 15 werset. 2 Mojżeszowa 3:15 mówi: i mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Pan Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, bo chyba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Coś źle zapisałem, bo nie ma tutaj tego słowa, że jest Pan jest wojownikiem, bo musiałem pomylić przy zapisywaniu, bo sobie zapisałem, że 2 Mojżeszowa 3:15, a to tego nie ma, ale mam jeszcze jeden werset tutaj do tego Boga jako wojownika zapisany. Będzie to Jeremiasza 20:11, Jeremiasza 20:11. Jeżeli tam zajrzymy, to w Jeremiasza 20:11 przeczytamy: ale Pan jest ze mną jak groźny bohater, dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. To czytam według Biblii Warszawskiej, tu jest podane, że właśnie jako groźny bohater. Inne przykłady, Biblia Gdańska zdaje się mówi, że Pan jest tutaj wojownikiem i takie określenie jest używane w Biblii na określenie naszego Boga, że jest wojownikiem. Jakbyśmy zobaczyli do Psalmu 24:8, to przeczytamy, że Pan jest mężny i potężny w boju. Psalm 24:8. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Pan także mówi Biblia, że Bóg budzi zapał do walki. Możemy o tym przeczytać w Izajasza 42 rozdziale, w wersecie 13. Izajasza 42, werset 13 mówi nam tak. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Werset mówiący o naszym Bogu, że prowadzi walki, że jest wojownikiem i że toczy wojny i odnosi zwycięstwo nad swoimi wrogami. A, odobróciłem to, co było na początku. Dobrze, to tutaj mam pomoc, dziękuję. Druga, ten, co na początku mówiłem wojownikiem, to ma być druga Mojżeszowa 15:3, tak? Dobrze, druga Mojżeszowa, a ja tutaj zapisałem, że 3:15. 15:3, gdzie czytamy, Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Teraz sobie poprawię tutaj u siebie, że to jest druga Mojżeszowa 15:3. Mamy też, weźmy jeszcze, skoro jesteśmy w Starym Testamencie, to jest nawet napisane o naszym Bogu, że mści się na swoich wrogach. Zobaczmy do księgi Nachuma, pierwszego rozdziału, a wersetu drugiego. Nachum, pierwszy rozdział, a werset drugi. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Tak o Bogu mówi prorok Starego Testamentu. Więc może i chrześcijanin takowym powinien być, bo skoro Bóg takim jest. No a jakbyśmy zobaczyli do Księgi Objawienia, tam będzie co prawda to wersety mówiące o naszym Panu, no ale Pan nasz Jezus Chrystus jest przedstawicielem Boga i jeżeli nasz Pan jest takim, to tak samo świadczy o tym, że Bóg też taki jest. 19 rozdział, wersety od 11 do 16 pokazują nam taki obraz. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. No wiemy, że to jest obraz symboliczny, tutaj wszelako mówiący o konflikcie i o walce. Nawet jeżeli ta walka, która tutaj jest opisana jako walka orężem, takim zwykłym, doczesnym, to w rzeczywistości nie jest walką o doczesnym orężem, mieczami, karabinami czy czołgami, ale jest to walka i jest to konflikt. I są wojska niebieskie, armia niebiańska też jest tutaj idąca za właśnie za naszym Panem. Poza tym możemy jeszcze powiedzieć, że apostoł Paweł, jak pisze o byciu chrześcijaninem, to pisze, że chrześcijanin ma być żołnierzem. A do czego służy żołnierz? Po co kraje różne trzymają armię, a w tych armiach żołnierzy? No, żeby byli gotowi do walki, na wypadek wojny, bo wojny tak nie zawsze jest okres wojny, ale żołnierze są trzymani na wypadek wojny, żeby kraj mógł bronić się przed atakiem innego państwa. Apostoł Paweł pisze przecież w drugim do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wersecie 3 i 4. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. A w 2 Koryntian 10:4 apostoł Paweł dodaje, że mamy swój własny oręż, mamy swoją własną broń. I tam czytamy 2 Koryntian 10:4. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. A w Efezów 6, 11, 17 nawołuje nas do tego, byśmy nakładali na siebie zbroję rycerską, czy też zbroję żołnierską i byli gotowymi do walki. Tak, znamy te wersety, zresztą możemy zobaczyć i odczytać Efezów 6 rozdział, wersety od 11 do 17. Efezów 6 rozdział, wersety od 11 do 17 brzmią tak. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, zbroja i jej nakładanie. Czyli mamy takie wersety, które w ten sposób opisują Boga jako wojownika. Tutaj po Nowym Testamencie apostoł Paweł przedstawia chrześcijanina jako żołnierza prowadzącego walkę. Ale jak popatrzymy na inne wersety, to mamy jeszcze jak gdyby inny obraz tutaj, bo może chrześcijanin jednak nie ma być takim wojownikiem, czyli kimś, kto się rwie do walki, do toczenia bojów. Może jednak ma dążyć do mądrości pochodzącej z góry, o której pisze apostoł Jakub w trzecim rozdziale, 17 wersecie, gdzie charakteryzując ową mądrość pochodzącą z góry, czyli mądrość boską, tą mądrość pochodzącą od Boga, to mówi, że ta mądrość miłuje pokój, jest łagodna i ustępliwa. Nie mówi, że ta mądrość charakteryzuje się właśnie wojowniczością, chęcią do wdawania się w konflikty. Jakbyśmy zobaczyli do Jakuba 3,17, a zwłaszcza do tego, co jest napisane kapkę wcześniej, to zobaczymy, jak apostoł Jakub kontrastuje wam właśnie tą mądrość z góry, jako pokojową, łagodną, ustępliwą, z tą mądrością ziemską. Bo jak zobaczymy do Jakuba 3 rozdział, od wersetu 13, to czytamy. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest ta mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Zazdrość, kłótliwość, czyli chęć wdawania się w spory jest tutaj kontrastowana, jest tutaj krytykowana i kontrastowana z mądrością pochodzącą z góry, która jest ustępliwa i łagodna. Gdybyśmy popatrzyli na jeszcze inne wersety, to możemy na przykład zauważyć, że w słynnym kazaniu na górze i w błogosławieństwach naszego Pana, to jest Mateusza 5, rozdział 9, werset konkretnie, napisane jest, że błogosławieni są pokój czyniący. Nie jest napisane, błogosławieni są wojujący, czy błogosławieni są wojownicy. A jak zobaczymy do apostoła Pawła, list do Rzymian, 12 rozdział, a werset 18, to przeczytamy tam takie zalecenie, żebyśmy, o ile to od nas zależy, dążyli, to mieli pokój ze wszystkimi ludźmi. To mniej więcej brzmi, że o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Podobnie mówi też w Żydów 12 rozdziale, a w wersecie 14, może ten sobie zobaczmy, Żydów 12 werset, a 12 rozdział, a 14 werset i tam czytamy: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ponadto moglibyśmy jeszcze powiedzieć, że gdy apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale pisze o owocach Ducha Świętego, to w wersecie 22 wymienia, że owocem Ducha Świętego jest pokój, a nie wojowniczość. Wojowniczości tam nie ma. Podobnie i apostoł Piotr też zaleca nam szukanie pokoju i dążenie do niego. Zobaczmy do 1 Piotra 3,11. 1 Piotra 3,11. I tam czytamy takie słowa. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. No to można teraz, mamy takie i takie wersety możemy znaleźć. Powstaje pytanie to, jak to w końcu jest. Chrześcijanin ma być wojowniczy, czy ma być pokojowy? Co powinno nim rządzić? Jak odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo prawda jest dość skomplikowana w tym aspekcie, bo chrześcijanin potrzebuje być i jednym, i drugim. I wszystko zależy od sytuacji, zależy co, zależy kto, zależy z kim i jakie są okoliczności. O tym będę trochę mówił w tym wykładzie, prawdopodobnie nie będzie to jedyny wykład w tym temacie, bo wszystkiego nie uda mi się dzisiaj w tych naszych ramach czasowych wypowiedzieć na ten temat, ale w pewnym przedstawię trochę dzisiaj tą wojowniczość, no i potrzebę wojowniczości, bo pewna miara wojowniczości w pewnych aspektach jest dobra, ona nie tylko dobra, jest niezbędna. Bez niej nie da się odnieść zwycięstwa w chrześcijańskim życiu, bez posiadania odpowiedniej wojowniczości. Dlaczego? Dlaczego nam ta wojowniczość jest potrzebna? Bo Bóg wiedział, że wszystkie wolne moralnie istoty będą musiały toczyć walkę ze złem. Czyż nie musimy toczyć walki ze złem? Żyjemy w złym świecie. Zło jest wszędzie wokół nas, a co gorsza, zło jest w nas. W postaci naszej deprawacji, naszego zdegradowania. Przecież nikt z nas nie jest doskonały. Pisał apostoł Paweł, nie masz sprawiedliwego ani jednego i tak żaden z nas nie jest w absolutnym znaczeniu tego słowa sprawiedliwym. W każdym z nas siedzi jakaś grzeszność, a to jest zło. Grzeszność jest, grzech jest złem, więc jak jest w nas grzeszność, jest w nas zło, a ze złem trzeba walczyć. Dlatego potrzebna jest wojowniczość. Tutaj już jest w dużej mierze odpowiedź na to pytanie, czy chrześcijanin ma być wojowniczy i czy ma prowadzić walki. Tak, ma prowadzić walkę ze złem, bo jest nim otoczony, to zło go atakuje z zewnątrz, a nawet wewnątrz. Jeżeli nie będzie prowadził walki ze złem, no to poniesie porażkę jako chrześcijanin. Dlatego apostoł Paweł używa symbolu żołnierza i mówi, że chrześcijanin jest żołnierzem i każe mu przywdziać tą zbroję i tam przypisuje różne znaczenie do tych elementów zbroi po to, żeby do tej walki ze złem chrześcijanin był wyposażony, przygotowany, żeby mógł odnieść zwycięstwo w takiej walce. Dlatego też Bóg, wiedząc o tym, że człowiek będzie musiał żyć i chrześcijanin w zdegradowanym, upadłym świecie, no bo przecież doskonałość na ziemi trwała bardzo krótko. Od stworzenia Adama do momentu jego upadku przecież nie minęły tysiąclecia, ani nawet stulecia. Był to krótki okres czasu, kiedy człowiek żył w doskonałym świecie, w którym nie było zła. A od upadku człowieka zło jest na świecie. No i my możemy powiedzieć, tego zła jest w miarę upływu czasu coraz więcej. To zło się potęguje, znajduje coraz to nowe kanały docierania do nas, do wdzierania się do naszego domu. Przez całe tysiąclecia historii ludzkości, bardzo długie tysiąclecia, bo to do czasów bardzo niedawnych, tutaj aż mam na myśli, że mniej więcej, nie dłużej ten okres, jakieś 100 lat, nawet niecałe 100 lat, że sytuacja zaczęła się zmieniać, a tak przez całe te długie tysiąclecia, by zło wdarło się do domu człowieka, to ten człowiek musiał albo sam z siebie je wydobyć, co oczywiście się działo, albo musiał to zło ktoś przyjść i z zewnątrz przynieść. A dzisiaj nikomu nie trzeba, żeby ktokolwiek przynosił, ono samo przyjdzie do jego domu poprzez środki zdalnego porozumiewania się i przesyłania informacji. To zło ma taki dostęp do nas, jak nigdy wcześniej nie miało, dzięki właśnie wynalazkom i technologii, że możemy, żyjąc w jednym miejscu, jeżeli tylko sobie na to pozwolimy, można bez problemu ściągnąć sobie do domu zło z drugiego końca świata, co jeszcze 100 lat temu byłoby rzeczą kompletnie niemożliwą. Przytłaczająca większość ludzi 100 lat temu nie miałaby pojęcia o tamtym źle na drugim końcu świata, że w ogóle istnieje. A tutaj nie tylko, że istnieje, można sobie je do domu własnego je wnieść, nie wychodząc zupełnie z niego. Więc cały nasz rozwój cywilizacyjny przynosi możliwości czynienia dobra większe niż kiedykolwiek. Niestety przynosi też możliwości czynienia zła większe niż kiedykolwiek. I upadły człowiek bardziej niestety na te złe rzeczy jest podatny i zło się potęguje. Upadek i deprawacja człowieka też jest większa niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości była. Bóg wiedział, że w takim świecie przyjdzie chrześcijaninowi żyć. Dlatego stwarzając człowieka, wyposażył go w pewne cechy umożliwiające prowadzenie właśnie walki ze złem. A bojowanie ze złem wymaga dwóch rzeczy. Wymaga atakowania zła, to po pierwsze, a po drugie wymaga obrony przed tym złem, bo zło także nas atakuje. Jak zło nas atakuje, musimy się bronić. A jak chcemy zniszczyć zło będące na przykład w nas samych, w naszym upadłym charakterze, to trzeba je atakować. Więc potrzebny jest i atak, i obrona w walce ze złem. Tak samo jak żołnierz, zresztą w armii, ten żołnierz, o którym pisał apostoł Paweł, musiał i atakować podczas walki, i musiał się bronić, gdy był atakowany przez żołnierza armii przeciwnej. Więc żebyśmy mogli atakować i mogli się bronić, Bóg dał nam pewnego rodzaju uczucia, z których powstają cechy, zalety charakterów, bo to są takie organy uczuciowe, czyli zdolność do odczuwania czegoś. To właśnie dał Bóg człowiekowi, stwarzając człowieka. Bo tak samo jak wyposażył organizm człowieka we wszystkie narządy potrzebne do tego, by ciało mogło funkcjonować, tam nerki filtrują krew i żołądek trawi i każdy organ ma jakąś swoją funkcję po to, by człowiek mógł funkcjonować, to w przypadku usposobienia człowieka też Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go to, co nazywamy organami uczuciowymi, czyli umiejętność, możliwością odczucia pewnych rzeczy. Wiemy, że zwierzęta na różnym poziomie swojego rozwoju, bo są bardziej rozwinięte i mniej rozwinięte, pewnych rzeczy nie odczuwają, bo nie zostały wyposażone w zdolność uczuciową. To albo przekracza możliwości ich mózgu, który nie jest wystarczająco rozwinięty, a w sferze pewnych uczuć to nie mają danego organu uczuciowego. Dlatego nie mogą czuć pewnych rzeczy, bo Bóg nie przewidziałby pewnego rodzaju stworzenia takie rzeczy odczuwały. Natomiast człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże został wyposażony w cały szereg organów uczuciowych, czyli zdolności do odczuwania pewnych uczuć, po to, by będąc posłuszny Bogu i stosując się do zaleceń Jego słowa, mógł z tych organów uczuciowych rozwinąć doskonały charakter, do czego nie doszło, bo upadek człowieka szybko w Edenie nastąpił. Ale Bóg wyposażył nas właśnie w takie uczucie jak agresywność. I tutaj jak słyszymy słowo agresywność, to oczywiście nam się źle kojarzy, no bo najczęściej w takim znaczeniu to słowo jest używane w złym, negatywnym kontekście, że jak ktoś jest agresywny, no to znaczy, że źle. Ale jest też i właściwa agresywność. Bo jeżeli nie byłoby agresji w człowieku, czyli odczucia tego uczucia nie było, to człowiek nie byłby w stanie atakować. Bo to właśnie agresywność pobudza człowieka do ataku. Tylko żeby to była właściwa agresywność i żeby atak był na właściwe rzeczy. Wiemy, że na skutek upadku człowieka w tych uczuciach, które zostały wszczepione przez Boga człowiekowi, doszło do strasznego wypaczenia. Te uczucia są tak powypaczane w człowieku, że prowadzi to człowieka, pobudza do niewłaściwego postępowania. Powiedziałbym, że agresja należy do jednych z najbardziej zdeprawowanych uczuć i najczęściej przez człowieka wykorzystywana jest źle, w zły sposób, najczęściej do niszczenia jego bliźniego. Jest wykorzystywana agresja przez człowieka upadłego i to nie jest właściwa rzecz. Ale agresja, jeżeli zostanie wykorzystana właściwie, to możemy od razu powiedzieć, w walce ze złem jest czymś, co będzie przynosiło dobre skutki. I tak samo dał nam Bóg coś, co nazywamy tą właśnie wojowniczością, żebyśmy mogli bronić się przed atakami zła. Więc agresywność umożliwia nam atakowanie naszego wroga, jakim jest zło, po to, by je zniszczyć. I to jest walka zaczepna, czy moglibyśmy inaczej nazwać walka ofensywna, która polega na tym, że się wroga aktywnie szuka i samemu rozpoczyna się atak, by wroga unicestwić. Jednakże zło nie czeka na to, aż je zaatakujemy i zniszczymy, ale poprzez różne sugestie samo atakuje wszystkie wolne moralnie istoty, czyli ludzi, bo to wolne moralnie istoty to w naszym kontekście to najczęściej ludzie. Tak w ogóle na całym wszechświecie to wolne moralnie istoty to są ludzie plus istoty duchowe, które stworzył Bóg także, no ale my przez podwolnie moralnymi istotami to najczęściej rozumiemy ludzi. Więc zło atakuje, by podstępnie nakłonić do zła, a my musimy bronić się przed takimi atakami szatana, upadłych aniołów, którzy też biorą w tym udział, przed atakami zdegradowanego świata i też przed atakami naszych niedoskonałych przecież bliźni, którzy w swojej niedoskonałości mogą też podsuwać nam niewłaściwe sugestie i pobudzać do grzechu. Ale musimy też nawet bronić się przed atakami naszego własnego usposobienia, które też jest przecież grzeszne i próbuje nas wciągnąć przez to w grzech. I można tutaj dodać, że jest ono naszym najtrudniejszym przeciwnikiem. Z tych, z którymi musimy walczyć, nasze własne usposobienie upadłe, czyli powiedzmy ta część naszego usposobienia, która jest upadła, bo przecież człowiek nie jest w 100% zdegradowany, ma też i dobre elementy w swoim osobieniu, ale każdy ma też złe elementy w swoim usposobieniu. I walka z tymi właśnie, z tym złem, które tkwi w nas samych, jest najtrudniejszą ze wszystkich walk. Jest trudniejszą walką niż ze złem w otaczającym nas świecie, czy też walką z szatanem i upadłymi aniołami. Także jest to trudniejsze od tego, chociaż szatan i upadli aniołowie są potężniejszymi istotami od nas, no ale Bóg tak zarządza sprawami, że oni tej swojej potęgi nie są w stanie użyć w taki sposób, żeby nas zniszczyć. Dlatego najtrudniejszym naszym przeciwnikiem jesteśmy my sami. Dlatego też tu mi się przypomina, jak o tym mówię, prorok Starego Testamentu napisał, że ten, co panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co zdobył miasto. No bo zdobyć miasto to też jest pewna sztuka. Trzeba miasto zaatakować, trzeba oblegać, trzeba zebrać odpowiednio liczną armię, by zaatakować to miasto, opracować strategię, a zwłaszcza jeżeli miasto jest warowne, dobrze obwarowane, ma mocną załogę broniącą, to rzeczywiście potrzeba wtedy, no trzeba kunsztu, wielkiej siły, a także czasami i mądrości, bo trzeba czasami wymyślić jakąś nową taktykę, tak? Coś mi się kojarzy tutaj, to historyczna rzecz, ale pamiętam to z wykładów, jak byłem małym dzieckiem, któryś brat chyba opowiadał o upadku Babilonu, który był atakowany przez armię Medo-Persów i miasto tak obwarowane, tak potężnymi i wysokimi murami, że w praktyce nie do zdobycia. Nie, jak jest armia w środku wystarczająco liczna, a była w Babilonie, to można sobie atakować i to mieć nawet przewagę liczebną dużą i tak nie da się tego miasta zdobyć, no to trzeba opracować jakąś strategię i zdaje się wódz armii medoperskiej zmienił kanał rzeki, która przepływała przez Babilon. To olbrzymie zadanie, bo nie było sprzętu do kopania, tak jak dzisiaj, tylko wszystko ręcznie się robiło łopatami. No ale jak ma się dziesiątki tysięcy żołnierzy do dyspozycji, no to można ich zamienić w robotników także budowlanych i wykopać nowy kanał i w pewnym momencie rzekę zmienić jej bieg i ona przestanie płynąć przez miasto i pod bramami miejskimi, które były do powierzchni wody, jak woda przestała płynąć, potężna rzeka, była duża przestrzeń. W ten sposób armia weszła do miasta. A jak armia jest już w mieście, no to liczba już decyduje o wszystkim. Jak nie ma tych muru odgradzającego, no to jeżeli masz liczniejszą armię, no to wtedy pokonasz tych przeciwników, że właśnie w taki sposób upadł Babilon, choćby uważany za miasto nie do zdobycia. Tutaj więc potrzebna jest pewna sztuka, ale prorok mówi, że ten, co panuje sercu swemu, lepszy jest od tego, który zdobył miasto, bo dokonuje czegoś, co jest znacznie trudniejsze. Panować sercu swemu, no to panować nad swoim usposobieniem, zapanować nad jego grzeszną częścią, wziąć ją w ryzy, a ostatecznie zniszczyć, podporządkować sobie tak, by ta zła część nie rozrabiała, tylko żeby mogła zostać zaprzężona w służbie prawdy, sprawiedliwości i świętości. Więc kto to potrafi zrobić, lepszy jest od wielkiego zdobywcy, od tego, który zdobył wielkie miasta, bo dokonał trudniejszej rzeczy. Dlatego też tym wasze usposobienie jest takim trudnym przeciwnikiem i potrzebujemy walczyć z nim. Po to potrzebna jest nam wojowniczość, byśmy się mogli bronić przed atakami złego, które wypływają z nas samych. Dlatego właśnie, byśmy przed takimi atakami mogli się bronić, Bóg wyposażył nas w taki organ uczuciowy, jakim jest wojowniczość. Różnica między agresywnością a wojowniczością chyba jest wyraźna. Agresywność jest cechą aktywną, ofensywną. Dzięki niej można samemu zaatakować zło, po to by je zniszczyć całkowicie albo przynajmniej częściowo. A wojowniczość jest cechą obronną w swej naturze. Dzięki niej możemy obronić samych siebie, inne osoby, nasze zasady oraz to, co nasze przed atakami zła, które chciałyby nas przemóc i doprowadzić do upadku. I obydwa te uczucia, czyli i agresywność, i wojowniczość, tu trzeba zaznaczyć, są częścią obrazu Boga w moralnie wolnych istotach, co oznacza, że Bóg sam też posiada te cechy, takie jak agresywność i wojowniczość. Posiada je w swoim charakterze i stwarzając człowieka, obdarzył go zarówno agresywnością, jak i wojownicością. Że Bóg to posiada, to wynika z tych wersetów, które cytowałem na początku. Jakim jest nasz Bóg? Że jest wojownikiem, mężny i potężny w boju, że budzi zapał do walki, prowadzi armię do boju i toczy wojny i mści się na swoich wrogach. Czyli aktywnie ich atakuje, żeby swoich wrogów zniszczyć. No do tego potrzebna jest agresywność. Nikt, kto nie ma żadnej agresji, agresywności w sobie, nie sam z siebie nie zaatakuje swoich wrogów po to, żeby ich zniszczyć. A Bóg to robi, bo On posiada te cechy w sobie, jak wojowniczość i agresywność. I też dlatego wyposażył człowieka po to, żeby człowiek mógł walczyć ze złem. Jest to częścią obrazu Boga w człowieku. Tylko tak jak już zaznaczałem, podkreślę to jeszcze raz, te cechy uległy bardzo dużemu wypaczeniu w dzisiejszym świecie. Są rozrośnięte, są wykrzywione, są spaczone, to najczęściej. Zdarza się też, że są bardzo u niektórych ludzi są bardzo mocno przytłumione, czyli są zbyt słabe. U większości, powiedziałbym, są zbyt rozwinięte. Bo to są takie te uczucia, które wymknęły się człowiekowi spod kontroli na skutek upadku i zaczęły nim rządzić, a one nigdy nie miały rządzić człowiekiem. One miały być użytecznymi sługami wyższych uczuć człowieka, a tymczasem na skutek upadku człowieka doszło do tego, że te uczucia niższe, które miały być pod kontrolą uczuć wyższych, takich jak miłość do Boga, pobożność, wiara, nadzieja, samokontrola, miłość, to te uczucia wyższe stały się uczuciami podrzędnymi, a te niższe zaczęły rządzić człowiekiem. Więc większość ludzi ma tutaj rozrost tych uczuć niższych i one nimi rządzą, co zawsze prowadzi do zła. Jeżeli coś, co powinno być pod kontrolą, zaczyna rządzić, a nie być rządzonym. Ale też zdarzają się oczywiście, wszystkie kombinacje są możliwe w ludzkości. Zdarzają się też tacy, których ta i wojowniczość, i agresywność jest zbyt stłumiona, czyli że jest albo prawie w niej nie ma wcale, albo jest za słaba, tak słaba, że nie jest w stanie swoich zadań spełniać. I to też wtedy nie jest dobrze. Tak jak to bardziej wyraźnie widać na przykładzie samooceny, czyli bo taką cechę też Bóg wszczepił człowiekowi, że człowiek ma sam zdanie jakieś o sobie samym. Większość ludzi na skutek upadku ma jakie zdanie o sobie samym? Zbyt wysokie. Ale też jest grupa ludzi, nie wiem jak duża, bo to trzeba byłoby przeprowadzać jakieś badania na szerokiej części populacji ludzkiej, ale jest taka grupa ludzi, którzy mają zbyt niskie zdanie o sobie samym. I to też wcale nie jest dobrze, jak ktoś ma zaniżone zdanie, bo to prowadzi do złych rzeczy, do depresji, przygnębienia, do tego, że człowiek się wszystkiego boi, niczego się nie chce podjąć, bo on jest taki i taki i z niczym sobie nie poradzi i nawet przez to nie chce się podjąć zadań, z którymi by sobie poradził. Tylko, że ma zbyt niskie zdanie o sobie samym, to nawet nie będzie próbował albo przy pierwszym problemie, przy pierwszym napotkanym oporze się podda, a tymczasem gdyby się nie poddał, to byłby w stanie to zdanie poprowadzić, więc to też wcale nie jest dobrze, jeżeli cecha jakaś jest zbyt przytłumiona. Ani jej rozrost nie jest rzeczą złą, ani jej przytłumienie nie jest rzeczą złą. Dobrą, no właśnie. To chciałem powiedzieć, że ani jej rozrost nie jest rzeczą dobrą, ani jej przytłumienie nie jest rzeczą dobrą. Najlepiej jest, jak ona jest w miarę właściwie rozwinięta w danym człowieku. Więc przykładem agresywności, i to powiedzmy od razu niewłaściwej agresywności, jest człowiek napadający na drugiego człowieka. Po to, by go obrabować albo zabić nawet. A człowiek, który by się bronił przed takim atakiem, to będzie przykładem wojowniczości. Tak to wygląda na poziomie jednostkowym, a na poziomie narodowym to przykładem agresywności są państwa napadające na inne państwa po to, by ograbić je z majątku albo żeby zagarnąć ich terytorium i narzucić swoją własną władzę. No to się w historii ludzkości działo od samego początku, odkąd państwa zaczęły istnieć, ludzie zaczęli się organizować w jakieś większe grupy niż tylko rodzina, to na skutek upadku wszyscy, albo prawie wszyscy, 99% patrzyli w bok, kogo można by tutaj podbić i ograbić, żeby sobie poprawić byt. I przez całą historię to się działo, że państwa napadały na państwa, zabierały im terytorium, a nawet forma łagodniejsza, to jak nie zabierały im terytorium, to kazały sobie płacić lenno. Czyli zostawimy was w spokoju, ale płaccie nam opłatę co roku. Dzięki temu my będziemy mieli lepszy poziom życia, no bo dostaniemy pieniądze, na które nikt nie musiał z nas pracować, bo to z innego państwa pochodzi, a tamto państwo płaci tylko po to, żeby mieć spokój i żeby obywatele jego mogli żyć w pokoju, to muszą się opłacać innemu państwu. I to po dzień dzisiejszy działa. Wciąż takie rzeczy się zdarzają. Wojna obecnie tocząca się obok, tutaj niedaleko nas na Ukrainie, jest przykładem właśnie, jak działa agresywność, że ktoś chce sobie zagarnąć terytorium innego państwa i przez to jest właśnie przykładem agresywności, a ten, który się broni przed takim atakiem, to jest przykładem właśnie wojowniczości. Więc wojowniczość możemy zdefiniować jako cechę charakteru pobudzającą do walki w obronie samego siebie, w obronie innych osób, w obronie zasad oraz rzeczy poprzez odpieranie ataków. Czyli chrześcijańska wojowniczość jest zaletą charakteru pobudzającą chrześcijanina do walki w obronie samego siebie, innych osób, w obronie dobrych zasad oraz dobrych rzeczy poprzez odpieranie ataków szatana, świata i ciała. Więc możemy powiedzieć, że chrześcijańska wojowniczość to taka zaleta, która wyraża się przeciwstawianiem się i oporem wobec ataków na samego siebie, innych osób, dobrych zasad lub dobrych rzeczy. Można powiedzieć, że ona napełnia chrześcijanina odwagą, dodaje mu otuchy podczas takich ataków, daje przytomność umysłu i determinację, czyli umożliwia toczenie walki w obronie samego siebie i swoich praw wtedy, gdy są one atakowane. Jest to właśnie defensywny, obronny opór, czy też przeciwstawianie się. I teraz zacytujemy parę wersetów, które potwierdzają to, że chrześcijańska wojowniczość jest defensywnym oporem w obliczu ataków szatana. Na początek zobaczmy, w obliczu ataków szatana, i tutaj mam pierwszą Mojżeszową 3:15 zacytowaną, gdzie Bóg po upadku człowieka mówi tak do człowieka: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, to akurat do szatana, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Zapowiedź, że będzie walka, że będzie wojna i że człowiek będzie walczył, że szatan będzie atakował, a człowiek będzie się przeciwstawiał tym atakom szatana. To już na samym początku historii człowieka Bóg zapowiada, że tak będzie. Później moglibyśmy też przytoczyć jako przykład Ewangelię Mateusza, 4 rozdział od 1 do 11, to nie będę tego odczytywał. To jest opis kuszenia naszego Pana na pustyni. Znamy te wersety i jak nasz Pan musiał tutaj odpierać ataki szatana, który nawet cytując wersety biblijne, posuwając się do takiej subtelności w tym ataku, cytując wersety biblijne, starał się nakłonić naszego Pana do zła, wciągnąć go w zło, a nasz Pan musiał te ataki odpierać, bronić się, cytując inne wersety biblijne na odparcie ataków szatana. Później zobaczmy do 2 Koryntów, 2 rozdział, werset 11. 2 rozdział, a werset 11 mówi tak. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Szatan nas podchodzi, czyli atakuje, no bo podchodzenie kogoś jest podstępnym atakiem, tak żeby ktoś się nie zorientował, albo przynajmniej nie zorientował zawczasu, tylko został zaatakowany znienacka, zaskoczenia, bo wtedy no, łatwiej kogoś takiego pokonać, więc ta walka trwa. Zobaczmy do Efezów 4:27, gdzie pisze apostoł Paweł, nie dawajcie diabłu przystępu. Czyli nie pozwalajcie sobie na jego ataki. Czyli nie zachowujcie się tak i nie postępujcie w taki sposób, by ułatwiać mu ten atak. Bo na czym polega dawanie komuś przystępu? No, że ja komuś ułatwiam jego zadanie. Szatan nie przechodzi nigdy, diabeł, nazywany tutaj diabłem, nie przychodzi z niczym dobrym. Dawanie przystępu to postępowanie w taki sposób, który ułatwia mu ten atak. No i apostoł Paweł pisze, no nie postępujcie w taki sposób, żeby mu to ułatwiać, to jego działanie. Jak jesteśmy w Efezów, to możemy zobaczyć do 6 rozdziału, wersety od 11 do 13. To jest właśnie o przywdziewaniu tej zbroi. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I 12 mówi, że gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie tylko tutaj chodzi, nie tylko z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Ba, wprost powiedziane, że walkę toczymy właśnie z takimi istotami duchowymi, czyli z szatanem i z jego upadłymi aniołami, którzy współpracują razem z nim. Zobaczmy jeszcze do Jakuba 4:7. Jakuba 4:7 mówi następująco. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. No i właśnie tutaj nawet mamy wprost użyte słowo przeciwstaw. Się. Mowa jest o przeciwstawianiu się. Wojowniczość polega na przeciwstawianiu się atakom zła. To właśnie, jeżeli ktoś ma tę cechę rozwiniętą w sobie, to jest w stanie przeciwstawić się złu, a wtedy odniesie sukces, tak jak mówi nasz werset z Jakuba 4:7, że jeżeli się przeciwstawimy diabłu, to ucieknie od nas. Czyli da nam spokój. Jak będzie widział, że ataki są bezsensowne, no to nie będzie dalej atakował, bo byłoby to marnowaniem energii i czasu z jego strony. Tak jak w przeszłości były takie sytuacje przecież, że szły armie, atakowały obwarowane miasta, rozpoczynały oblężenie, ale jeżeli widziały po pewnym czasie, że no, miasto nie upada i nie ma widoków na to, żeby w najbliższym czasie upadło, poddało się, no to się wycofywały, bo to było marnowanie cennego czasu, zasobów na atakowanie tego miasta, życia swoich żołnierzy i się armie wycofywały, tak jak podczas potopu szwedzkiego. Tutaj niedaleko nas jest Zamość, twierdza była oblegana przez Szwedów, ale nie wiem po ilu, chyba po kilku tygodniach, widząc, że nic do tej pory nie wskórali i nie bardzo widać, żeby mieli szansę cokolwiek uzyskać, to wycofali się spod twierdzy, dali sobie spokój. I tak samo, bo miasto dało odpór, dało potężny odpór i przeciwnik uciekł. Tak samo będzie z szatanem, mówi apostoł Jakub do nas. Zobaczmy jeszcze do 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 8 i 9. Pierwszy Piotra, 5 rozdział, wersety 8 i 9 mówią: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, czy też pożreć, chyba jak mówi Biblia Gdańska bardziej dosadnie. A werset 9 mówi: przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Co mają zrobić chrześcijanie? Przeciwstawić się, czyli właśnie toczyć obronną walkę, wykorzystywać swoją wojowniczość, bo na tym polega wojowniczość, że na przeciwstawieniu się atakom zła, można to nazwać obroną przed atakami zła, można nazwać oporem, można nazwać przeciwstawianiem się. I tutaj akurat w Biblii to słowo przeciwstawiać się, czyli toczyć walkę obronną, kiedy ktoś cię atakuje, no jest wprost używane. Więc mamy w obliczu ataków szatana, chrześcijanin musi się przeciwstawiać, czyli praktykować swoją wojowniczość, a później w punkcie drugim mogli powiedzieć, wobec ataków ciała też swojego ma się przeciwstawiać mu. I tu zobaczmy do tych wersetów, które mówią o przeciwstawianiu się atakom naszego własnego ciała. Rzymian 7,23. Zobaczmy. Rzymian 7,23 mówi nam, pisze apostoł Paweł tak: a w członkach swoich dostrzegam inny zakon. Chociaż to zacznijmy od 22, żebyśmy mieli kontekst. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Innymi słowy, apostoł Paweł pisze, jest grzeszny. W jego członkach, w jego ciele mieszka grzech, który walczy, a nie tylko walczy, próbuje zapanować, bo bierze w niewolę, tak? Bierze mnie w niewolę, chociaż ja mam upodobanie w zakonie Bożym, czyli w doskonałym boskim prawie. Apostoł Paweł tutaj w tych dwóch wersetach chce powiedzieć: ja przyjąłem doskonałe boskie prawo jako swój wzorzec i tak chciałbym w swoim życiu postępować. Ale chociaż ja rozumem uznałem jedno i mój rozum przytaknął temu jednemu i to jedno przyjął, to widzę, że we mnie jest coś innego, które próbuje zapanować nad tym prawem Bożym, które mój rozum uznał. Więc co się dzieje, gdy próbuje ten zakon grzechu, tu wprost nazwany, czyli grzeszność, zamiłowanie w grzesznych rzeczach niezgodnych z prawem Bożym, to jak próbuje mnie wziąć w niewolę, to co robi? No żeby kogoś wziąć w niewolę, to trzeba takiego kogoś zaatakować. A jeżeli nie chcesz być wzięty w niewolę, to gdy cię ktoś atakuje, co musisz robić? No, musisz się bronić, musisz stawić opór, musisz się przeciwstawić. Więc werset mówiący o praktykowaniu wojowniczości w obliczu ataków ciała. Później zobaczmy do 1 Koryntian 9, 26-27. 1 Koryntian, 9 rozdział, wersety 26 i 27, gdzie apostoł pisze tak: ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakby w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tutaj zwłaszcza te słowa, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, to tutaj nawet jest nie tyle, apostoł Paweł pisze o walce obronnej, tylko pisze o tej walce zaczepnej, ofensywnej, którą chrześcijanin też musi prowadzić, bo nie tylko trzeba bronić się przed złem, gdy nas atakuje, trzeba je samemu zniszczyć i tutaj ciało moje, czyli to, co jest we mnie samym, moje upadłe, grzeszne, zdegradowane usposobienie, muszę umartwić, czyli uśmiercić, zlikwidować to, co jest złe w nim i na dodatek jeszcze ujarzmić, czyli podporządkować sobie, temu, co mogłem powiedzieć, mojemu nowemu stworzeniu, mojemu nowemu człowiekowi, nowemu umysłowi, czyli temu, co mój umysł przyjął, co przed chwilą czytaliśmy w Rzymian, że przyjąłem zakon Boży w swoim umyśle i muszę mu podporządkować moje ciało, żeby moje ciało, które wcale nie chce tego robić tak chętnie, niektóre elementy bez problemu, ale inne to bardzo niechętnie, bo to akurat uderzają one w grzeszność i tą odziedziczoną deprawację ciała ludzkiego, więc muszę ujarzmić, czyli znowu wziąć w niewolę, by ono służyło temu, co mój rozum przyjął. a mój rozum przyjął, jak mówiliśmy, przeczytaliśmy przed chwilą z Rzymian, to zakon Boży, doskonałe prawo Boże. I muszę doprowadzić moje ciało do posłuszeństwa temu, co ja w swoim rozumie przyjąłem. To jest wielka walka i tu potrzebna jest ta właśnie agresywność, żeby atakować zło w samym sobie, by z nim walczyć. Później możemy zobaczyć jeszcze do 2 Koryntian 12:7. 2 do Koryntian 12:7. Gdzie czytamy takie słowa. Bym się więc za zwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbite został cierny w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Dobrze, czytam 2:12:7. To być może znowu kolejny werset, który nie zapisałem dokładnie sobie, bo on tutaj, jeżeli już, to mówi o no, w cierniu w ciele, tak, ale jako o posłańcu szatana, ale to niekoniecznie jako kwestia doskonałości. Tutaj to apostoł Paweł mówił o tej swojej ułomności, która mu została zesłana, która go ograniczała i miała być dla niego otrzeźwieniem, by przypadkiem nie pomyślał sobie zbyt wiele o sobie, bo przecież miał tak nadzwyczajne objawienie, jakich nie miał nigdy żaden człowiek w historii ludzkości. To, co Bóg mu objawił w wizjach i co widział apostoł Paweł, tak, co gdzie indziej napisał, że widział rzeczy w przyszłym świecie. Do trzeciego nieba został zabrany i widział takie rzeczy, o których nie godzi się pisać. Czyli o rzeczy, które były dane do jego, mu przez Boga, do jego prywatnej wiadomości, bo dla wszystkich innych to była prawda nie na czasie jeszcze. Bóg nie uznał za stosowne, by podać szczegółowe informacje, jak będzie wyglądał doskonały świat na ziemi po przejściu restytucji. A apostoł Paweł, no, za swoją wierną służbę i po to, żeby mógł mieć większą pewność w realizacji tej służby, Bóg po wizji pokazał mu, jaki będzie koniec. Jak to wszystko będzie wyglądało na ziemi, gdy plan Boży zostanie dokończony, ale o tym ani mru-mru. Jak byśmy powiedzieli dzisiaj, nikomu nie mów. Nie godzi się o tym pisać, więc rzeczywiście objawienia były jego nadzwyczajne i miał ten cierń w ciele, który mu ciągle przypominał o tym, jak marny i nędzny jest, żeby się po prostu w pychę nie wzbił, bo jak człowiek jest wyjątkowo traktowany przez Boga, to bardzo łatwo popaść mu w pychę, co się nawet przydarzyło wielkiemu mężowi Bożemu, jakim był Mojżesz, o którym jest, o sam on zapisał, no ale z natchnienia Bożego, że był najskromniejszym człowiekiem, jaki żył na ziemi. No ale mimo wszystko, nawet najskromniejszy człowiek na ziemi nie był w stanie wytrzymać 40 lat ciągłego wywyższania, prowadzenia narodu izraelskiego, dokonywania cudów z boskiego upoważnienia. Nawet jemu to minimalnie zaszkodziło, że doszło do pewnego, no, powiedzmy, drobnego upadku, który tam spotkał się z pewną karą ze strony Boga, tak? Ale Mojżesz nie upadł i nie został odrzucony jako ktoś, kto źle skończył w swojej drodze z Bogiem, ale mimo to, więc tutaj o tym jest, więc do tego mojego tematu to nieszczególnie pasuje. Być może znowu pomyliłem te wersety. Zobaczmy do Galatów 5 rozdział. Galatów 5 rozdział, wersety 16 i 17, gdzie czytamy: mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pomożali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A te są sobie przeciwne. To jest tutaj to bardzo wyraźnie, jeden z najmocniejszych wersetów mówiący o walce z naszym ciałem. Ciało pożąda przeciwko duchowi, czyli pragnie rzeczy odmiennych, przeciwnych temu, czego pragnie duch. Ciało pragnie jednego, duch pragnie drugiego. I to nawet to ciało grzeszne, no to w sposób oczywisty jest, że pragnie innych rzeczy, które nie służą duchowi, ale nawet jak jest pragnie niegrzesznych rzeczy, to one mogą być przeciwne duchowi, bo ciało pragnie, czego nawet nasze niegrzeszne ciało pragnie, żeby było miło, przyjemnie, by być zdrowym, młodym, bogatym i żeby wszystko się powodziło jak najlepiej, żeby nie było żadnych problemów, żadnych doświadczeń, a to nie służy duchowi. Doświadczenia, problemy służą rozwijaniu się duchowi i Bóg żadnemu dziecku swojemu nie szczędzi doświadczeń i problem, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale i mówi, że żadne to właśnie karanie, jak mówi Biblia Gdańska, ale to lepiej można by przetłumaczyć jako dyscyplinowanie, bo to jest sens tego, co robi Bóg. Nie żeby ukarać, bo trzeba zapłatę za zły czyn, tylko najważniejsze jest dyscyplinowanie, czyli uczenie kogoś poprzez to, co spuszcza Bóg, by ten ktoś się nauczył. I że takie dyscyplinowanie, które jedno jest bolesne, tak jak karanie jest bolesne, bo w przeszłości, w starożytności przecież rózgi i chłosty najczęściej używano do dyscyplinowania takiego, żeby kogoś ukarać za zły uczynek i żeby sobie zapamiętał, że na przyszłość tak nie należy postępować. Więc pisze apostoł Paweł, że żadne dyscyplinowanie w tym momencie, w którym jest przechodzone, nie jest przyjemne, ale ostatecznie wydaje błogi owoc tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni. Czyli jeżeli ci, którzy się dzięki temu dyscyplinowaniu nauczyli dobrych rzeczy, to później cieszą się z tego, że przeszli wcześniej takie dyscyplinowanie, chociaż gdy je przychodzili, to wcale nie było miło i przyjemnie, tylko bardzo bolało, ale widzą, że dzięki temu rozwinęły się dobre w nich rzeczy, zalety ducha, owoce Ducha Świętego się w nich pojawiły dzięki temu i z tego powodu się cieszą. Więc to jest mowa o tych atakach ciała, przed którymi trzeba się bronić. I tu byliśmy tak w Galacjan, to mam jeszcze 1 Piotra 2,11. 1 Piotra 2,11. Gdzie pisze apostoł tak. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Oto trochę innymi słowami ta sama myśl, którą przed chwilą cytowałem z listu apostoła Pawła, że duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Tutaj cielesne pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, atakują i trzeba się przed tymi atakami bronić. No i trzeci tutaj tak przeciwnik w obliczu ataków świata musimy też się jako chrześcijanie bronić. To zobaczmy tutaj do kilku wersetów. Zacznijmy od Psalmu 38. Psalm 38, wersety 19-22. Gdzie 38, 19, 22. Wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego, lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni i wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny, a ci, którzy złem za złe odpłacają, prześladują mnie, gdyż zabiegam o dobro. Nie opuszczaj mnie, Panie Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje. No tutaj mamy psalmista, mówi nam o tym, że świat go atakuje, nienawidzi go bez przyczyny z jego strony. Jedynym powodem jest to, że jest sługą Bożym i stara się postępować zgodnie z boskimi zasadami. Dlatego jest znienawidzony i świat go atakuje. Tutaj nawet mamy wyzwanie o boską pomoc, bo sam czuje się, że niewystarczająco silny, by te ataki odeprzeć, ale musi odpierać te ataki w obliczu ataków świata, bo świat atakuje. I zobaczmy teraz do Ewangelii Jana, 15 rozdział. Jana, 15 rozdział, wersety od 18 do 20 mówią tak. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. Więc tu mowa jest o tym prześladowaniach, o atakach ze strony świata. Bo jak się kogoś nienawidzi, no to świat dąży do zniszczenia kogoś takiego, kogo nienawidzi. Nienawiść prowadzi do morderstwa. Więc świat atakuje i przed tym atakiem chrześcijanin musi się bronić, wykorzystując właśnie swoją wojowniczość. I ostatni werset, 1 Jana drugi rozdział, pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 15 i 16 mówią nam: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Świat tu jest, mówię o ataku świata, poprzez to, że te rzeczy, które są na tym świecie, który świat miłuje, one będą chrześcijanina atakowały. Będzie zawsze zagrożenie takie, że chrześcijanin też rozmiłuje się w tych rzeczach, które miłuje świat. A to wtedy będzie porażka, bo nie będzie w nim miłości Ojca. Nie będzie takiej miłości, jaką by sobie Ojciec, nasz Bóg, życzył. Bo wszystko to, co jest na świecie, tak jak mówi apostoł, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia. Czyli pożądliwość ciała, rzeczy, które ciało pożąda z tego powodu, że są wygodne dla ciała, mogłyby uczynić życie łatwiejszym. Pożądliwość oczu to pragnienie wszystkich rzeczy, które są piękne, bo naszymi oczami postrzegamy wszystko i widzimy coś pięknego, piękny budynek, piękny samochód czy cokolwiek innego pięknego. I reakcja człowieka tego świata jest, no, że wtedy pragnie tego. Widzę piękny pałac, no to chciałbym taki pałac mieć. Widzę piękny samochód, chciałbym taki samochód mieć dla siebie. To jest pożądliwość oczu. I jeszcze jest pycha życia, czy też pycha żywota, jak mówi Biblia Gdańska, o tym, czyli pragnienie posiadania pewnych rzeczy po to, żeby mieć wysokie zdanie o sobie samym. No bo gdyby miał ten taki pałac, to jest wszystko tam by było. I pożądliwość ciała, wygodnie się mieszka. I pożądliwość oczu, piękny jest. I pycha żywota, co by inni by sobie o mnie pomyślą wysoko, jak zobaczą, że ja taki pałac mam, bo to przecież bardzo nieliczni taki pałac posiadają, więc naprawdę jestem człowiekiem bogatym, wpływowym, jestem kimś, jestem wielki. Każdy tak sobie pomyśli. I takie rzeczy rządzą ludźmi tego świata. Takie rzeczy są na świecie i te rzeczy atakują chrześcijanina, żeby też takim się stawał. To jest zagrożenie dzisiejszych czasów. W przeszłości bardzo często ataki polegały na tym, żeby chrześcijanina zniszczyć i to nawet wręcz fizycznie zniszczyć. Wszystkie te prześladowania, stosy i tym podobne rzeczy, co się działy przez wiek Ewangelii, na tym były te ataki. Prowadziły one do tego, że chrześcijanie byli wyrzucani, prawdziwi chrześcijanie, poza obręb społeczności, poza te kościoły, tak jak Jezus zresztą zapowiedział swoim uczniom, że wyłączać was będą z synagog i różne takie rzeczy będą was spotykały. I tak się działo przez cały wiek Ewangelii. A dzisiaj te ataki są bardziej takie, jak tutaj pisze apostoł Jana, subtelne. Czyli nie chcemy cię zabić wcale, nie chcemy cię wyrzucić poza obręb, tylko chcemy cię wciągnąć do siebie, żebyś był taki jak my. A to jest atak, że tak powiem, wbrew pozorom trudniejszy do odparcia niż kiedy ktoś z tobą agresywnie i ostro, bo wtedy to no, małe ryzyko, że się staniesz taki sam jak ten, który cię atakuje. Ale jak ten, który przychodzi do ciebie i jest miły i przyjemny i chce cię tylko wciągnąć w swoje środowisko, to trudniej się przeciwstawić. Tu przypomina mi się, że tak mówili ludzie, którzy podczas II wojny światowej, tak, jacyś działacze podziemia polskiego, którzy zostali aresztowani przez Niemców, to były dwie techniki, najczęściej brutalna. Bicie, torturowanie, żeby wyciągnąć jakieś informacje, żeby zdradził swoich towarzyszy i podał sekrety podziemia, ale była znacznie rzadziej, ale czasami też praktykowana technika, że w przeciwną stronę, że właśnie miło przyszedł, dał papierosa, wtedy wszyscy palili, tak, no więc tutaj i był miły, i zachęcał, i poczęstował tym, i tamtym. I niektórzy mówili, że wtedy było trudniej nie zdradzić sekretów podziemia, niż wtedy, kiedy pałką cię bili, albo jakiś tutaj osiłek walił cię pięścią w twarz. Tak, to trudniej było, jak taki miły przychodził, się uśmiechał i częstował dobrymi rzeczami ciebie, tymi swoimi. Trudniej było odmówić, bo to rzeczywiście potrafi w taki sposób działać. I to jest też, przed czym chrześcijanin musi się strzec. Więc choć słowo wojowniczość samo w sobie nie występuje w Biblii, to z powyższych wersetów możemy powiedzieć, że Słowo Boże uczy o wojowniczości, bowiem pisze o stawianiu oporu, czy też przeciwstawianiu się szatanowi, światu i ciału, tym trzem elementom. Więc właśnie chrześcijanin w swojej wojowniczości przeciwstawia się atakom szatana, świata i ciała, wtedy, gdy zostaje przypuszczony atak na niego samego, na jego bliźnich, a zwłaszcza na jego braci w Chrystusie. Gdy atakowana jest prawda i jej duch, to chrześcijanin powinien wtedy wystąpić w obronie prawdy i jej ducha. No i to jest jego przywilej, a także obowiązek. No i w tym momencie będziemy musieli skończyć nasz wykład, bo mniej więcej godzina mija w tej chwili, jak zacząłem przemawiać, więc wystarczająco jest to długo. Dalsze myśli mam nadzieję, że uda mi się w kolejnych wykładach przekazać. A z tych rozważań na temat wojowniczości życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i zbudowania.